możliwości karania wszystkich nieprawidłowości związanych z ewentualnymi obchodzeniami kolejek.
Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze. Pani minister przez 2,5 godziny odpowiadała na nasze pytania, również wykraczające poza przedstawiony pakiet zmian. To, co nas martwi, to jest to, że jest duży kłopot z poziomem luki finansowej na ten i na przyszły rok, jak i również z płynnością po stronie płatnika.
No nie czarujmy się, nie ma pieniędzy, bo na przykład dowiedzieliśmy się, że nie ma żadnej możliwości, żeby wszyscy płacili składkę zdrowotną, bo się nie da. Usłyszeliśmy po raz drugi to.
Dlatego też obawiamy się, że w najbliższym czasie pojawi się seria informacji o tym, że pacjenci nie uzyskują dostępu do leczenia.
Na opiekę zdrowotną w Polsce w tym roku wciąż brakuje około 14 miliardów złotych. Mateusz Morawiecki i współpracujący z nim politycy nie zamierzają rezygnować ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, mimo ultimatum Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał, by w ciągu 7 dni jego działalność się zakończyła. W studiu ze mną jest reporter TOK FM Maciej Kluczka. Powiedz, czym to się może skończyć?
Niewykluczone, że rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości, ocenia Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
Decyzja chyba już została podjęta i oni się rozchodzą. Stracił sterowność Kaczyński, takie mam wrażenie. Nie ma pomysłu na to, w jaki sposób znaleźć porozumienie z Morawieckim, z tą grupą.
A najgoręcej zrobi się w najbliższy czwartek, bo wtedy mija termin wyznaczony przez prezesa PiS-u, a kluczową datą będzie też 31 dzień lipca, bo na ten dzień właśnie Morawiecki zaplanował spotkanie przy grillu. To, jak przekonuje były premier, ma być nowa forma rozmawiania o polityce, która ma przyciągnąć nowych wyborców. Ale według Kaczyńskiego będzie to działanie wbrew partii.
Maciej Kluczka był z nami, bardzo dziękuję. Prezydent Karol Nawrocki wciąż nie ogłosił decyzji w sprawie ustaw, które od blisko 3 tygodni czekają na jego biurku. Mowa o przepisach umożliwiających zbieranie danych o zarobkach lekarzy w oparciu o PESEL oraz o statusie osoby najbliższej, które regulują sytuację prawną związków nieformalnych. Termin na podpisanie tych ustaw upływa dziś. Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, będzie dziś rozmawiać z Jackiem Żakowskim w poranku TOK FM po 7.40. Donald Trump wygłosił orędzie do narodu. W przemówieniu zarzucił Chinom, że ingerowały w amerykański proces wyborczy w 2020 roku. Ogłosił także odtajnienie kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawniają, jak powiedział, szokujące słabości amerykańskiej infrastruktury wyborczej. Podkreślił, że chce, by jesienne wybory uzupełniające do kongresu były uczciwe i ponownie wezwał do przyjęcia ustawy Save America Act. Trump dodał, że stacje telewizyjne, które nie transmitowały jego orędzia, powinny stracić koncesję. Wymienił wśród nich ABC News i NBC. Zarzucił mediom, że są częścią spisku. Nie odbędzie się zapowiadany na dziś debiut Roberta Lewandowskiego w drużynie Chicago Fire. Mecz został przełożony, bo miasto jest zadymione z powodu pożarów szalejących w Kanadzie. Powietrze jest bardzo zanieczyszczone, dlatego władze klubu podjęły tę decyzję w trosce o zdrowie kibiców. Budżet rzędu 250 milionów dolarów, ponad 90 dni zdjęciowych, gwiazdorska obsada i 2000 statystów. Christopher Nolan przyznaje, że Odyseja to jeden z najtrudniejszych filmów, jakie zrealizował. Czy jego nowe dzieło przebije sukces Oppenheimera? Pokażą kolejne miesiące. Dzisiaj film, który jest adaptacją eposu Homera o podróży Odyseusza do domu, trafił do kin w głównej roli Matt Damon. Jak pokazują pierwsze recenzje, krytycy nie mają wątpliwości, że to bardzo dobry film, oszałamiające osiągnięcie, bezbłędna realizacja, prawdziwa uczta filmowa, triumfalna, spektakularna epopeja. To tylko niektóre z określeń, jakie pojawiają się pod adresem Odysei. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia dziś przeważnie od 28 do 32 stopni, nieco chłodniej od 23 do 27 miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich. Karpat bez opadów i burz jedynie na krańcach wschodnich.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Witam, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz dokładnie 7 minut po 7, będę z Państwem prawie do 9. Oczywiście będziemy mieli gości, ci z Państwa, którzy słuchali nas kilka minut temu, już wiedzą, a tym, którzy nie słuchali, powiem albo powtórzę. Po 7.20 Filip Rakocze, radca prawny, współautor projektu ustawy w sprawie przywrócenia praw cudzoziemcom z grup wrażliwych. Chodzi głównie o tych obywateli Ukrainy i obywatelki Ukrainy i obywatelątka Ukrainy, które są usuwane brutalnie, czy też mają być usuwane brutalnie, bo różnie to biegnie z ośrodku zbiorowego zakwaterowania, ale też ale też są pozbawiane innych uprawnień, oczywistych ze względów humanitarnych i nie bardzo obciążających budżet państwa, szczerze mówiąc. O tym porozmawiamy z mecenasem Filipem Rakoczym. Po 7.40, jak Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, słyszeli już państwo, że będziemy rozmawiali o ustawie o statusie osoby najbliższej, ale nie tylko, bo przed nami także niezwykle ważne dla równego traktowania wybory Rzecznika Praw Obywatelskich nowego. Jest wyzwanie, zdaje się, że jest wyzwanie, a jeszcze większe wyzwanie, to pewnie już państwo słyszeli, a może nie słyszeli, to powiem, że przed nami też wybory prezesa IPN-u i wiele wskazuje na to, że może nim zostać bardzo kontrowersyjny pisowski kandydat. Po 8:00 Agnieszka Homańska, szefowa gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych, członkini Rady Programowej Fundacji ZRYW, to jest ta fundacja aktywizująca młodych wyborców z jakimiś może nawet aspiracjami politycznymi, którą założył Aleksander Sikorski, syn, którą ufundował Aleksander Sikorski, syn ministra Sikorskiego. Debiut na antenie 28-letniej szefowej gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych. Tematów jest co niemiara. I wcale nie będzie to łatwy debiut, zważywszy na skandale, które ostatnio spadły, czy też pojawiły się w okolicach ministerstwa, ale też na wagę wyzwań, czy też złożoność wyzwań, przed jakimi stoi polska dyplomacja. A po 8:20 Konstanty Gebert, współpracownik Kultury Liberalnej, Roman Imielski z Gazety Wyborczej i Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, czyli nasz doborowy, komentatorski, piątkowy skład. Teraz zgodnie z tradycją opowiem państwu, co mi się udało znaleźć ciekawego w gazetach. Jest trochę rzeczy, ale ponieważ obudził się już Henryk Sawka, cześć Heniu, to krótko opowiem, co mu przyszło do głowy tej nocy. Na rysunku postać męska w bardzo ciemnych barwach, przypominająca kapłana katolickiego. I postać kobieca w jasnych barwach, na kolankach, przypominająca wierną kościoła katolickiego w trakcie spowiedzi, między innymi ścianka z taką kratką charakterystyczną, przypominająca konfesjonał. Osoba kobieca mówi: zgrzeszyłam. Osoba księża mówi: po Bożemu czy in vitro? To trochę nam mówi o tym, gdzie zaszliśmy w naszych kulturowych debatach, czy w wojnach kulturowych w Polsce i jak, mam wrażenie, te debaty, czy też te wojny kulturowe połykają już swój własny ogon. Z rzeczy bardzo poważnych, to jest bardzo poważna sprawa, te wojny kulturowe, ale są też bieżące polityczne sprawy. Sporo o problemie stosunku Polaków do Ukraińców przebywających w Polsce. Rzeczpospolita na pierwszej stronie, Ukraińcy ofiarami przemocy. Najnowsze dane policji pokazują drastyczną zmianę nastrojów społecznych. W pierwszym półroczu obywatele Ukrainy złożyli w Polsce aż 180 zawiadomień o przestępstwach z nienawiści. Wiemy oczywiście, że jest to niewielki procent takich sytuacji, że ta tak zwana ciemna liczba jest nieporównanie wyższa. Ciekawy i ważny tekst na ten poważny, bardzo poważny, poważny temat. Może powinniśmy trochę więcej zacząć o nas rozmawiać, bo to chyba my mamy jakiś problem wymagający zbiorowej terapii, a ona cały czas nie idzie, bo nie jesteśmy w stanie, mam wrażenie, wyjść z tej kultury, wielkiej kultury historycznego kłamstwa, w którym wszystko, co nam zrobione, jest wyolbrzymiane, a w każdym razie bardzo eksponowane, przynajmniej, a to, co my zrobiliśmy innym, jest spychane gdzieś w jakieś mroki niepamięci. Mało kto na przykład zwrócił uwagę, że poza poszukiwaniem polskich ofiar rzezi wołyńskiej, trwają jednocześnie w Polsce, tak, w Sachryniu i okolicach poszukiwania ukraińskich ofiar zbrodni sachryńskiej popełnionej na, 1200 cywilach, głównie kobietach i dzieciach, przez żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w 1944 roku. Mało o tym mówimy, a może byśmy, gdybyśmy więcej mówili o tym, jakie błędy popełnialiśmy w przeszłości wobec innych, to byśmy mieli słabsze poczucie, jakie zbrodnie, jakie grzechy, jakie krzywdy, jakiego ktokolwiek, kto chce języka w tej sprawie, to może byśmy mieli bardziej zrównoważony też stosunek do naszych sąsiadów i w ogóle do osób przybywających w Polsce, bo nie wydawałoby nam się, że to tylko oni są winni, a my nie. Słusznie domagamy się, oczekujemy przeprosin za zbrodnię wołyńską, ale czy jesteśmy równie gotowi przepraszać za zbrodnię sachryńską popełnioną przez partyzantów z orzełkiem na czapkach? To już jest zupełnie inna sprawa. Temat, który rozgrzewa także zapewne państwa w ostatnich tygodniach, to jest problem służby zdrowia. Tak, nic dziwnego. To, co się dzieje od kiedy wybuchła afera w Szpitalu Południowym, to rzeczywiście przechodzi ludzkie wyobrażenie. Różne pomysły zgłaszają politycy i urzędnicy z Ministerstwa Zdrowia, zwłaszcza teraz na przykład taki pomysł, zwracam uwagę, że warto go obserwować, pomysł wspieranej konsolidacji w służbie zdrowia. 20 milionów złotych można dostać za skonsolidowanie oddziałów wewnątrz szpitala. 20 milionów, 70 milionów za konsolidację międzyszpitalną. 20 milionów, wystarczy podzielić oddział na pół, potem go połączyć i 20 baniek może wpaść. Co najmniej dwie bańki za taką procedurę. Warto na to zwracać uwagę, jak Ministerstwo Zdrowia wyobraża sobie naprawę polskiej służby zdrowia, bo to naprawdę nie jest bez znaczenia. I jak nie będziemy monitorowali tego, co się dzieje, to za chwilę będziemy obserwowali kolejne wybuchy, kolejnych afer, które będą wstrząsały nie tylko polską służbą zdrowia, ale także polską polityką. A szkoda tej polityki, bo można parę spraw politycznie rozwiązać w kraju i pomóc ludziom żyć, albo ich nie rozwiązywać, mnożyć problemy i przeszkadzać ludziom żyć, z czym mam wrażenie, do czynienia właśnie chociażby w sprawie służby zdrowia. Polska, Orlen pyta chorzy z nienawiści, czy przyjdzie opamiętanie. Ja myślę, że to dotyczy nie tylko relacji między Polakami a Ukraińcami, to także dotyczy relacji pomiędzy samymi Polakami i naprawdę warto popatrzeć uważnie, co się z naszymi emocjami właściwie w polityce dzieje. Pierwsza strona Gazety Wyborczej: PiS trzeszczy w szwach. No tak, trzeszczy w szwach, to jest oczywiste. Na pewno będziemy z komentatorami sporo o tym rozmawiali, ale muszę powiedzieć, że po prostu wzruszył mnie tekst oświadczenia, które do podpisu dostali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Oświadczam, że nie jestem członkiem organizacji, o których mowa w paragrafie drugim ustęp pierwszy stanowiska i nie prowadzę żadnej działalności o charakterze politycznym w ramach tych organizacji, to każdy członek PiS ma podpisać, a gdyby to była nieprawda albo lub gdyby było inaczej, no to oczywiście rozdział 10, artykuł 40, kary, jakie mogą spotkać. Upomnienie, nagana, zakaz pełnienia funkcji we władzach PiS przez okres od 6 miesięcy do 2 lat i wykluczenie z PiS. No i teraz możemy otworzyć totalizator. Nie, to tylko tak w nawiasie, czy też w cudzysłowie. Czy prezes będzie wykluczał, czyli punkt 4 artykułu 40, czy będzie upominał artykuł 1, a może będzie nakładał nagany, zobaczymy, sądy partyjne i tak dalej, co z tego wygląda. Wcale nie jestem pewien, że rację ma Super Express, pisząc PiS na krawędzi rozłamu. Czy to jest rozłam, czy to jest tylko separacja, jak w przypadku Ziobry, iść osobno, uderzać razem, jak mówił generał Jaruzelski. Myślę, że raczej to drugie, bo gdyby Morawiecki odszedł z PiSu, to oczywiście, jeżeli by dostał się do Sejmu i tak dalej, trudno sobie wyobrazić, że mógł być w koalicji na przykład z Donaldem Tuskiem albo z Włodzimierzem Czarzastym. Dużo łatwiej mu będzie być w koalicji z Jarosławem Kaczyńskim. Gazeta Polska codziennie na okładce właściwie odkrywa karty, rozszyfrowuje tę sytuację. PiS wyklucza sojusz z Braunem. To profesor Czarnek jest odpowiedzią prawicy. No tak, cała para w Czarnka, a Morawiecki doskoczy z boku. 7:19 informacja, a za chwilkę Filip Rakoczy, radca prawny, współautor projektu ustawy w sprawie przywrócenia praw cudzoziemców z grup wrażliwych.
Reklama.
Codziennie jest czas na lody. Czy jesteś gotowy
do soboty z kartą Moja Biedronka? Lody familijne Big Milk 900 ml. Wybrany smak. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. W super niskich cenach.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7:21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Przygotujmy się na gwałtowne zmiany w pogodzie. Na razie cała zachodnia połowa kraju w pomarańczowych alertach. To ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami i ulewnymi deszczami. W nocy z piątku na sobotę burze będą przesuwały się na wschód i przyniosą od jutra ochłodzenie. Dwie osoby zginęły, a 8 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na Odessę. Pociski uderzyły m.in. w blok mieszkalny. Rannych jest 8 osób, w tym dwoje dzieci. Co najmniej 4930 osób zginęło w wyniku podwójnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę 24 czerwca. W wyniku kataklizmu rannych zostało ponad 16 tysięcy osób, a ponad 17 tysięcy straciło dach nad głową. Po 3 tygodniach od trzęsienia wiele wenezuelskich rodzin wciąż przeszukuje gruzy zawalonych budynków w poszukiwaniu zaginionych. To może być nawet około 30 tysięcy osób. 30-dniowa operacja policji ma zwiększyć bezpieczeństwo w Budapeszcie. O tym, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zarządziło taką akcję, poinformował premier Węgier Péter Madziar. Decyzja ma być reakcją na sygnały mieszkańców i władz dzielnic węgierskiej stolicy dotyczące pogorszenia się stanu bezpieczeństwa w mieście. Teraz w TOK FM czas na sport.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Lech Poznań po raz 7 w historii wywalczył Super Puchar Polski w tradycyjnym meczu pomiędzy mistrzem kraju a triumfatorem Pucharu Polski. Kolejorz pokonał u siebie Górnika Zabrze 3-1, mimo że to goście pierwsi strzelili gola. Za szybko straciliśmy to prowadzenie, żałował po meczu trener Zabrzan Michał Gaszparik.
No szkoda, jak na Lechu prowadzicie 1-0. Myślę, że w tej pierwszej połowie mieliśmy jeszcze swoje jakieś inne momenty. Wydaje mi się, że kluczem potem do zwycięstwa Lecha była ta pierwsza bramka. To jest dla mnie decydujące, bo jakbyśmy zagrali w tej pierwszej połowie na 1-0, tak by się nam w tej drugiej połowie grało trochę inaczej.
No, obie drużyny już we wtorek rozpoczną walkę o awans do fazy głównej Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji Lech zmierzy się w Danii z Orchus, z kolei Górnik zagra w Stambule z Fenerbahce. Szymon Marciniak nie będzie drugi raz z rzędu sędzią finału Mundialu. Polak, który po dwóch meczach fazy grupowej czekał na nominację do spotkania w fazie pucharowej, ostatecznie się nie doczekał. FIFA na rozjemce niedzielnego finału pomiędzy Hiszpanią i Argentyną wyznaczyła Słoweńca Slavko Vincicza, a jutrzejszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią posędziuje Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Anita Wodarczyk wynikiem 75 metrów i 1 centymetr zajęła drugie miejsce w konkursie rzutu błotem podczas mitingu w Madrycie. To najlepszy rezultat Polki od 4 lat i rekord świata w kategorii powyżej 40 lat. Wodarczyk przegrała tylko z Włoszką Sarą Fantini. Rekordzistka świata i trzykrotna mistrzyni olimpijska jest 8 Europejką, która w tym sezonie przekroczyła barierę 75 metrów. Indie, kandydujące do organizacji letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku, otrzymały oficjalne wsparcie od Australii, która zorganizuje najważniejszą imprezę sportową 4 lata wcześniej. Oba kraje postanowiły zacieśnić współpracę w kilku kluczowych obszarach: nauce, technologii oraz właśnie w sporcie. Pomysł zorganizowania igrzysk za 10 lat rozważają również Niemcy, Węgry, Katar, Arabia Saudyjska, Egipt i Korea Południowa. Polska chciałaby to zrobić 4 lub 8 lat później.
Na północnym wschodzie 28 stopni, w pozostałej części kraju do 31-32 stopni. Taka temperatura będzie na przykład w Warszawie dziś. Na zachodzie Polski możliwe burze, miejscami ulewny deszcz i grad.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 25,5 minuty po siódmej i mamy już połączenie z panem mecenasem Filipem Rakoczym, radcą prawnym, współautorem projektu ustawy w sprawie przywrócenia praw cudzoziemców z grup wrażliwych. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Kilkadziesiąt organizacji społecznych, w tym między innymi Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, Zespół Koordynacyjny SOS dla Edukacji, Polskie Forum Migracyjne, Fundacja Stocznia, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, Komitet Obrony Demokracji, Klub Inteligencji Katolickiej, Obywatele RP, Akcja Demokracja i kilkadziesiąt osób prywatnych z imienia i nazwiska, między innymi Agnieszka Holland czy Hanna Machińska, podpisało petycję, apel o poparcie projektu ustawy, który pan przygotował. Powiem jeszcze tylko, że uzasadnienie pańskiego autorstwa zaczyna się od takiej frazy, która wymaga opowiedzenia. Proponowana ustawa ma na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących ochrony czasowej, ochrony międzynarodowej oraz biegu terminów na rozpatrzenie spraw w sprawach związanych z legalizacją pobytu do wymogów wynikających z obowiązujących i wchodzących w życie regulacji unijnych, umów międzynarodowych oraz prawa krajowego. No to spróbujmy to rozszyfrować, o co właściwie w tym apelu i w tej ustawie chodzi.
W zasadzie to chodziło o przygotowanie projektu ustawy, który będzie przywracał bardzo wiele rozwiązań, które już wcześniej obowiązywało. Motywacją do tego było to, że w życie wchodził pakt migracyjny. To był 12 czerwca i 1 lipca tego roku, kiedy zaczynały obowiązywać dyrektywy i rozporządzenia unijne, które już są znane rządowi od ponad 2 lat. Natomiast w tym momencie zaczynały już one Polskę formalnie obowiązywać. I co do uprawnień obywateli Ukrainy, tutaj w zasadzie niewiele się zmieniło, ponieważ ta dyrektywa o ochronie czasowej obowiązywała już od ponad, od kilku lat, tak w zasadzie od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny i przyjęcia przez Radę decyzji wykonawczej w tym zakresie. I my tylko apelujemy o dostosowanie z powrotem polskiego ustawodawstwa do tej dyrektywy, czyli o zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej, o zapewnienie dostępu ponownie do zakwaterowania, czy o umożliwienie rejestracji jako uchodźcy z Ukrainy osobom, które nie posiadają w momencie wyjazdu z kraju ważnego ukraińskiego paszportu, czyli na przykład osoby, które uciekają z terytoriów okupowanych. W pozostałym zakresie powołaliśmy się na te przepisy, które już weszły w życie, czyli na przykład przepisy, które przewidują unijną, skoordynowaną odpowiedź na instrumentalizację prawa, na którą polski rząd tak bardzo lubi się powoływać i które nie przewidują możliwości zawieszenia prawa do azylu.
Rozumiem. Ale to, co nas najbardziej w ostatnim czasie poruszało, to mnie przynajmniej, to były dwie sprawy. Jedno to pozbawienie Ukraińców, którzy korzystają z gościnności w Polsce, obywateli Ukrainy korzystających z gościnności w Polsce, pozbawienia prawa do korzystania z miejsc zbiorowego zakwaterowania, ze służby, z opieki medycznej i kilku innych uprawnień, które do tej pory się uważaliśmy, że się w oczywisty sposób należą. Jak ten problem można rozwiązać, pana zdaniem?
Wydaje mi się, że po prostu powracając do przepisów, które obowiązywały wcześniej. Polska nie ma tutaj zbyt wiele swobody w zakresie kształtowania tych przepisów. Te obecne regulacje, które przewidują wyjątki od wyjątków, mówią, że emeryt może zostać w ośrodku zakwaterowania, tylko jak nie ma dorosłych członków rodziny i nie pobiera żadnej polskiej emerytury. One powodują wykluczenie bardzo wielu osób. Bo ja też jeżdżę osobiście do takich ośrodków zakwaterowania zbiorowego i ta ustawa powstała też jako część frustracji związana z tym, że nie chcę tylko doradzać tym osobom. I mamy osoby, które uzyskiwały 15 zł polskiej emerytury i w związku z tym musiały stracić całe zakwaterowanie. Czy mamy osoby, które miały 18-letniego wnuka, który rozpoczynał studia i też musiały opuścić to zakwaterowanie bez względu na to, czy ten wnuk był w stanie utrzymać te osoby, czy nie.
I czy pana zdaniem to się da tak opowiedzieć tę historię, żeby po pierwsze jakaś większość w Sejmie to uchwaliła, ale po drugie, żeby pan prezydent to podpisał?
Walczymy o to, to się okaże. Skoro złożyliśmy taki projekt, to głęboko wierzymy w to, że to jest możliwe, bo te rozwiązania już obowiązywały.
A udało się wam, że teraz dotrzeć. Ja za chwilkę będę miał przyjemność rozmawiać z panią ministrą Kotulą, pełnomocniczką rządu do spraw równości. To też jest oczywiście kwestia równości obywateli różnych narodowości i tak dalej. I nie obywateli różnych narodowości. Czy udało wam się dotrzeć do jakichś środowisk politycznych, które by poparły ten projekt?
Tak, ja nie mogę też oficjalnie mówić jeszcze, do których środowisk dotarliśmy, ponieważ tak naprawdę wyszliśmy z tym apelem niedawno i nie chciałbym zapeszyć, że tak powiem jeszcze. Natomiast spotkaliśmy się z kilkoma posłami, z kilkoma senatorami, zaprezentowaliśmy ten projekt. Problem jest taki, że słyszymy dużo słów poparcia, a mało konkretów. Więc w związku z tym apelem mówimy sprawdzam.
No tak,
mówimy, że tak? Projekt ma bardzo szerokie poparcie, nie jest kontrowersyjny wśród organizacji pozarządowych i osób fizycznych, bo to jest projekt naprawdę minimum. I mówimy, żeby w tym momencie osoby, które deklarowały poparcie, wyraziły je też publicznie.
Ja od lat obserwuję drugą rzecz, która mnie bulwersuje już wcześniej, zanim zanim to wyrzucanie, pozbawianie praw najsłabszych migrantów czy uchodźców miało miejsce. To jest ta upokarzająca, niekończąca się mitręga biurokratyczna, którą przechodzą obcokrajowcy, nie tylko Ukraińcy, ale także coraz częściej ubiegający się o przedłużenie wizy, o podtrzymanie statusu w Polsce i tak dalej, i tak dalej. To czasem trwa lata, uniemożliwiając ludziom normalne funkcjonowanie właściwie. Czy to pana zdaniem da się załatwić też tą ustawą?
Ustawa to jest początek tej drogi. Myśmy zaproponowali odejście od takiego pretekstu, który wykorzystał rząd na początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie, czyli tego, że przybycie uchodźców z Ukrainy miałoby sparaliżować urzędy wojewódzkie w zakresie wydawania tych zezwoleń. W związku z tym, ponieważ już minęło kilka lat od rozpoczęcia tej wojny, rząd miał czas się przygotować, postulujemy uchylenie tych przepisów, które zawiesiły bezterminowo terminy rozpoznania sprawy. Czyli wyobraźcie sobie państwo, że czekacie na załatwienie jakiejś swojej prostej sprawy administracyjnej, na przykład wydanie paszportu, i nie ma podanego żadnego terminu końcowego. Państwo od 3 lat próbujecie się dobić do urzędu, ale nie macie żadnych środków prawnych po to, żeby zaskarżyć tą bezczynność albo przewlekłość. W takiej sytuacji w tym momencie są obywatele Ukrainy, obywatele Kolumbii i obywatele wielu innych krajów.
Jak duża to jest grupa pokrzywdzonych przez... Mi się wydaje, że to jest sabotowanie, że to jest rząd to robi świadomie, czy pana zdaniem nieświadomie. Więc pierwsze pytanie, jak duża grupa, i druga, świadomie czy nieświadomie?
Grupa cudzoziemców w Polsce to jest około 2,5 miliona z tego, co się ostatnim interesowałem tym. I
a osób dotkniętych tą opieszałością urzędów?
I większość z tych osób w tym momencie ubiega się właśnie o wydanie w jakiejś formie zezwolenia na pobyt czasowy. Nawet obywatele Ukrainy, którzy przybyli tu w ramach ochrony czasowej, teraz mają możliwość wyrobienia tak zwanej karty cukr i ich ten problem również będzie dotyczył. Więc mówimy tutaj o kilku milionach osób tak naprawdę.
Mhm. Pana zdaniem to przeciąganie tych terminów, ta, nie wiem jak to powiedzieć, uporczywe przedłużanie tych procedur, to jest świadoma polityka, czy to jest po prostu... brak sprawczości i nieudolność władzy. Kolejnej już władzy, bo za poprzedniej było tak samo.
Ja bardzo nie chciałbym mówić o nieudolności polityce na poziomie rządowym i krajowym, bo nie wierzę w przypadki tam. Myślę, że świadomą decyzją zawsze jest niewydatkowanie środków w budżecie na obsługę administracyjną, w tym wypadku na dofinansowanie urzędów wojewódzkich czy urzędu spraw cudzoziemców po to, żeby zapewnić tym osobom kadrę, która może działać. Czy no też umyślnym działaniem jest pozbawienie osób środków zaskarżenia na wypadek bezczynności albo przewlekłości, więc nie uważam, żeby to był przypadek, to jest zamierzone działanie władzy, która szuka pretekstu tak naprawdę po to, żeby pokazać też, że ogranicza napływ cudzoziemców, ponieważ no politycznie w tym momencie stało się to modne.
No tak, a gospodarczo groźne. Ostatnia rzecz. Parę dni temu dziennik Gazeta Prawna opublikował tekst na temat Ukraińców wracających do Polski z kilkudniowych pobytów w Ukrainie, którzy, ponieważ na granicy nie działa M-Obywatel, to nie mogą się nim wylegitymować i są rejestrowani wracając jako osoby wracające z pobytu turystycznego, czy z wyjazdu turystycznego, bez tego dopiska UKR, i potem już nie mogą go odzyskać. A to się wiąże z licznymi uprawnieniami. Czy pana zdaniem to jest przypadek, czy to też jest próba pozbycia się części migrantów czy uchodźców?
To wszystko wpisuje nam się w szerszą strategię, która w tym momencie jest realizowana. To znaczy to, że zwróćcie państwo uwagę, faktycznie ochrona czasowa będzie przedłużana na kolejny rok, przynajmniej tak wynika z zapowiedzi z Komisji Europejskiej, ale już bez mężczyzn w wieku poborowym. I te nowe zasady mają dotyczyć osób, które dotychczas nie miały tej ochrony czasowej. Więc być może chodzi o to, żeby jak najbardziej zawęzić grono tych osób, ewentualnie żeby próbować w sposób nieformalny, bezprawny wyciągać konsekwencje od osób, które śmią opuścić Polskę do Ukrainy. Bo to zdaniem organów rządowych bardzo często oznacza, że one się czują w tej Ukrainie bezpiecznie, a ignoruje to takie kwestie jak to, że tam ktoś ma rodzinę, że ktoś musi wrócić, nie wiem, sprzedać mieszkanie, bo nie ma środków do życia w Polsce, albo że ktoś musi po prostu wrócić, załatwić jakieś sprawy urzędowe, na przykład wyrobić nowy paszport. mimo tego tym osobom się wyrzuca to, że tak naprawdę to są wyjazdy turystyczne.
Dopisuję się do Państwa apelu o przyjęcie tej ustawy. Bardzo dziękuję. Filip Rakoczy, radca prawny i współautor projektu ustawy w sprawie przywrócenia praw cudzoziemców z grup wrażliwych, był z nami. Dziękuję, panie mecenasie. Teraz informacje, a za chwileczkę Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości i wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy.
Reklama.
Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
Została nam już tylko apteczka.
A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
No to jesteśmy gotowi na wakacje.
Adamet, z pasji do rozwoju.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno. A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
Weź Ibuprom Zatoki.
Ibuprom Zatoki?
Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zapach obocnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będące konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nieżytonowa. US Farmacja Spółka ZOO.
Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Polska powinna dostosować swoje prawo do prawa unijnego, jeśli chodzi o ochronę cudzoziemców, w tym uchodźców, mówił w poranku TOK FM Filip Rakoczy, radca prawny, współautor projektu ustawy w sprawie przywrócenia praw cudzoziemców z grup wrażliwych. Jak przypominał Rakoczy, 1 lipca w Unii Europejskiej w życie wszedł pakt migracyjny.
I my tylko apelujemy o dostosowanie polskiego ustawodawstwa do tej dyrektywy, czyli o zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej, o zapewnienie dostępu do zakwaterowania, czy o umożliwienie rejestracji jako uchodźcy z Ukrainy osobom, które nie posiadają w momencie wyjazdu z kraju ważnego ukraińskiego paszportu, czy na przykład osoby, które uciekają z terytoriów okupowanych.
Projekt ustawy wspiera kilka organizacji pozarządowych. Autorzy podkreślają, że niedawna decyzja rządu o wygaszaniu pomocy dla uchodźców uderzyła przede wszystkim w grupy wrażliwe, na przykład matki z dziećmi. 20 lat więzienia to pierwsza tak wysoka kara dla sprawcy wypadku w Polsce. Sąd wymierzył ją Łukaszowi Żakowi, który 2 lata temu rozpędzonym autem najechał na prawidłowo jadący samochód trasą Łazienkowską w Warszawie. Zabił jedną osobę, a ciężko ranił 4. Nie było skruchy, nie było okoliczności łagodzących. Tak uzasadniał swoją decyzję, zwracając się wprost do skazanego sędzia Maciej Mitera.
Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów. I to jest po prostu wypadkowa. Tak mi wyszło. Nie jest to zapotrzebowanie społeczne. Po prostu tak czuję.
Obrończyni mecenas Izabela Ławińska zapowiada apelację.
W mojej ocenie jest surowy. I na pewno będę też apelować w zakresie rażącej surowości kary.
Oprócz kierowcy sąd skazał także 5 innych osób, które nie udzieliły pomocy poszkodowanym i pomagały w ucieczce sprawcy wypadku. To wyroki od 1,5 roku do 2 lat i 6 miesięcy więzienia. Przed nami upalny piątek, potem burze, a od niedzieli wyraźne ochłodzenie, mówi synoptyk Michał Ogrodnik.
Robi się chłodniej już w całym kraju, będzie nieco więcej słońca, natomiast o temperaturach powyżej 30 stopni Celsjusza niestety będziemy musieli zapomnieć.
Przyszły tydzień zapowiada się z temperaturą do 23-24 stopni, opadami deszczu i zachmurzeniem. Dziś 27 stopni maksymalnie, pokażą termometry w Gdańsku, 30 w Poznaniu i Wrocławiu, 31 w Łodzi, Krakowie, Katowicach i Lublinie, 32 w Warszawie. Na razie cała zachodnia połowa kraju w pomarańczowych alertach to ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami i ulewnym deszczem.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 44 prawie minuty po 7:00 i jest już z nami Katarzyna Kotula. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pełnomocniczka rządu do spraw równości i wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Podpiszę czy nie podpiszę?
No status tak, to 7.44, pierwszy raz zadane pytanie i takie, które zostanie ze mną do końca dnia, czyli do momentu decyzji faktycznie. Mam nadzieję, że podpiszę. Bardzo, może naiwnie trochę, panie redaktorze, liczę na to, że pan prezydent nie będzie myślał...
Mam nadzieję, ale w nią nie wierzę.
Trochę wierzę, dlatego że rzeczywiście pan prezydent wykorzystał maksymalny czas. Jestem i byłam cały czas w kontakcie z ministrami w kancelarii pana prezydenta, próbując ich przekonać do tego, że ten projekt nie jest dla nikogo zagrożeniem, że nie zagraża żadnemu polskiemu małżeństwu. Nie bardziej niż konserwatywni politycy zdradzający swoje żony. I myślę sobie, że dzisiaj warto, żeby pan prezydent wspiął się trochę ponad własne korzyści i w kategorii strat i korzyści, czyli czy zyska, czy straci, jeśli podpisze, i pomyślał o Polkach i Polakach, bo on w kampanii prezydenckiej obiecywał, że podpisze ustawę o statusie osoby najbliższej. To jest ta ustawa, bardzo bezpieczna, bardzo niekontrowersyjna, bardzo koncyliacyjna, bardzo daleka od ustawy moich marzeń, bardzo. Najdalej chyba jak się da. Ja też staram się o niej nie myśleć właśnie w kategoriach tego, czy ja zyskam, czy stracę, tylko myślę o tym, że jest 2 miliony Polek i Polaków, którzy żyją w związkach nieformalnych. To są pary hetero i to są pary jednopłciowe. I czas przestać chować tych ludzi do szafy. Dzisiaj ci ludzie czekają na decyzję pana prezydenta. Jeśli ona będzie pozytywna i pan prezydent podpisze tą ustawę, to od przyszłego roku, od stycznia będzie można decydować się na zawarcie umowy cywilnoprawnej. Dzięki niej będzie można się wspólnie rozliczać, będzie możliwe zwolnienie od podatku od spadku i darowizn, dostęp do informacji, tak, który dzisiaj nie do końca jest uregulowany, bo praktyka jest inna. Są rzeczy, których nie da się dzisiaj załatwić, na przykład wspólne rozliczanie, na przykład zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Dlaczego ja mówię ciągle o tym zwolnieniu? Dlaczego to takie ważne? To finansowe zabezpieczenie, no bo rozumiem, że to może być jakiś argument, którego pan prezydent użyje, ponieważ nie znajdzie w sobie odwagi na przykład, żeby podpisać ustawę. Dlatego, że jeżeli pani Ania i pani Marta żyją razem 20 lat i jedna z nich weźmie kredyt, a może, to jeśli cokolwiek się wydarzy, trudniejsza sytuacja, w efekcie, nie wiem, choroba, śmierć, to ta osoba, która zostaje, płaci 20% podatku od tego mieszkania, a przecież razem żyły, tworzyły, rodziły. No tak, no i poza tym to jest nieuczciwe, tak? Więc tak naprawdę przez 23 lata nikomu się nie udało, bo mówię od pierwszej ustawy, która była w Senacie, profesor Szyszkowskiej, nam się udało przeprowadzić przez, dzięki temu, że zrobiliśmy krok do tyłu, przez Radę Ministrów, Sejm, Senat, czekamy na decyzję prezydenta. No oczywiście, no mam nadzieję, że pan prezydent pomyśli o Polkach i Polakach. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, panie prezydencie. Nie ja, nie pan prezydent, nie moja rodzina. Nie
no
rodzina
dobra,
pana
co pani
prezydenta,
zrobi, jak prezydent
rodziny.
Podpisze?
Nie no, jeżeli prezydent podpisze...
Szampan, czy nie wiem, herbatka?
Nie pij alkoholu. Ale no bezalkoholowy szampan w takim razie, albo coś bezalkoholowego. Natomiast no zdecydowanie będziemy raczej przygotowywać się
a jak nie podpisze?
Do tego, żeby wprowadzić drobne zmiany. No to wtedy będę rozmawiać z ministrem Domańskim o tym, żeby minister Domański zgodził się na wspólne rozliczanie przy transkrypcji, bo mamy dzisiaj wyrok TSUE. Trochę jest tak, że jeżeli pan prezydent podpisze, to te osoby, które czekają, sformalizują swoje związki. Być może także ja. Ale mówię o parach hetero, które dzisiaj mają wybór, ale par jednopłciowe to nie mają.
Czyli będzie wesele w rządzie.
No, może tak być. Może
czekamy
tak być.
Na zaproszenie.
30 lat w listopadzie mija,
kiedy,
może
kiedy,
to jest
kiedy
dobry
będzie?
Moment. Jeżeli prezydent podpisze, no to myślę, że wiele takich osób
jeszcze
jak
tego
ja
lata?
Skorzystałoby z... Nie, to od 1 stycznia, panie redaktorze, wtedy ustawa
czyli...
wchodzi w życie. Czekalibyśmy do nowego
poczekać
roku.
Poczekać na maj tak. I tak dalej.
Ale jest takich wiele par jednopłciowych, które czekają na tą decyzję. I jeżeli prezydent podpisze, to z niej korzystają z tej umowy cywilnoprawnej. Jeśli nie, to wyjadą za granicę i zdecydują się pewnie na transkrypcję. Wrócą do Polski, dostaną polski dokument, będą mogli korzystać z tego, co daje dzisiaj ZUS,
albo
co daje NFZ. Albo nie wrócą, ale wiele tych par chce wrócić. Oni chcą tu mieszkać i jeżeli pan prezydent nie podpisze, to ja będę walczyć o to, żeby maksymalnie dużo świadczeń było dostępnych dla par po transkrypcji. Po prostu, czyli prędzej czy później przyjdzie do nas równość małżeńska. Pan prezydent tego procesu nie zatrzyma.
No tak, no to jest historia, która się toczy.
Tak.
I oczywiście...
Ta zmiana już tu jest.
Troszkę można hamować, prawda?
Tak,
albo
dokładnie. Ona się opóźni, dokładnie. Nic więcej poza tym, tak.
No dobrze. Sylwia Gregorczyk-Abram czy Adam Borowski?
Sylwia Gregorczyk-Abram. Słuchałam, nie byłam na komisji, była dyrektor Departamentu do Spraw Równego Traktowania Magdalena Dropek przez te wiele godzin i na tej komisji, na której była strona społeczna. No przede wszystkim, bo prawa człowieka, bo prawa mniejszości, bo prawa osób z niepełnosprawnościami.
Chodzi o nowego rzecznika praw obywatelskich lub rzeczniczka.
Tak, dokładnie. Mam nadzieję, że Sylwia Gregorczyk-Abram, bo mamy dwoje kandydatów na stole takich, zostanie rzeczniczką praw obywatelskich. Myślę, że będzie prawdziwym rzecznikiem praw człowieka.
Ale wie pan, że dla rządu to będzie ciężki orzech. Że to nie jest osoba, która odpuści.
No ale
tylko
potrzebujemy,
dlatego...
ale to ten rząd potrzebuje jakiegoś sumienia. Takiego, no, które będzie raczej. Na zewnątrz, będzie organem niezależnym, organem konstytucyjnym i będzie wskazywało nam na sprawy, w których być może gdzieś rząd obiecywał, że pójdzie z jakimiś wartościami. Potem
no,
o nich zapomniał.
Z prawami człowieka
tak.
Dla uchodźców z Ukrainy i potem im zabrał podstawowe prawa człowieka łącznie z prawem do mieszkania, jedzenia i tak dalej.
Tak, tu akurat weto pana prezydenta też miało swoje znaczenie i rzeczywiście ustawa przygotowywana przez MSWiA chyba w pośpiechu i chyba rzeczywiście kilka spraw
już pani żałuje, że pani za nią głosowała?
Myślę, że kilka spraw przeoczyliśmy i warto...
Żałuje pani?
Warto uderzyć się w piersi, panie redaktorze, i powiedzieć, pewne sprawy są do naprawienia. Martwi mnie
ale
to...
Ale w czyje piersi? Bo ja mogę
niech
się
każdy uderzy się
piersi.
We własne. Niech każdy uderzy się we własne piersi i jeżeli mamy sumienie, jeżeli nie ulegniemy tej okropnej panice antyukraińskiej, bo to są nastroje. Grzegorz Braun, jego środowisko, ale środowisko prawicy, szersze już tak naprawdę, Konfederacji, trzyma dzisiaj w jednym ręku zapałki i zapalniczkę, a w drugim gaśnicę. Oni próbują podpalić Polskę tymi nastrojami. Nie można się dać nieść tym nastrojom tak naprawdę, bo... W Ukrainie wciąż trwa wojna, Ukraina wciąż walczy i im dłużej walczy, tym lepiej dla Polski, dla polskiego bezpieczeństwa. To jest w polskim interesie, żeby Ukraina się broniła. Tam giną cywile, tam giną ludzie, giną matki, giną dzieci. I tak naprawdę w naszym interesie jest... Oczywiście rozumiem, że Polacy mają prawo czuć się zmęczeni. To też trzeba powiedzieć głośno, tylko to nie uprawnia
tak
do tego.
Tak pani myśli, że Polacy mają prawo czuć się zmęczeni, widząc Ukraińców ginących pod bombami.
Nie.
Jestem zmęczony widokiem tego, jak giniesz pod bombami.
Powiem, czym mogą się czuć zmęczeni. Myślę, że Polacy myśleli, że ta wojna szybko się skończy. ale wojny mają to też do siebie, że nie można ich zaplanować. No, Donald Trump boleśnie się o tym przekonał,
oczywiście,
prawda? W Iranie. I nie można zaplanować, że to będzie trwało pół roku czy rok. I my powinniśmy byli wtedy szykować się na to, że to może być wojna wieloletnia i my dzisiaj tak naprawdę jako państwo korzystamy z tego, że Ukraińcy tu są. Oni tu pracują, oni tu zakładają biznesy, oni pracują na polskie PKB. To się nam ekonomicznie po prostu opłaca i my musimy wygaszać te antyukraińskie emocje. Jak z tym walczyć? No przede wszystkim walczyć z tą ogromną manipulacją, dezinformacją, mówić o faktach, no i mieć odwagę cywilną mówić, to dobrze, że uchodźcy z Ukrainy
dobra,
tu są.
Podpisuję pani apel, ten apel o przyjęcie ustawy przywracającej cudzoziemcom prawa, ten apel, który podpisał KOT, Akcja Demokracja, mm-hmm, Hanna Machińska, Agnieszka Holland i tak dalej. Podpisuje
panie
się pani
redaktorze,
ze mną?
Rozmawialiśmy o tym na trasie na Pomorzu. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk dostała to pytanie i mówiła, że ona sama z siebie wydała takie dyspozycje, które mają być niekrzywdzące, jeśli chodzi o te ośrodki. Jej dyspozycja jest jasna.
Ale to nie tylko o to chodzi, chodzi
tak,
też o
ale
wiele
powiem
innych
tak,
rzeczy.
Jej dyspozycja jest jasna. Po pierwsze zaważyło na tym wtedy weto prezydenta, który był przeciwko, bo chciał coś ugrać politycznie.
No tak.
Po drugie, rzeczywiście w ustawie przygotowywanej na prędce przez MSWiA, w mojej ocenie są luki i te luki trzeba dzisiaj po prostu naprawić i naprawić te krzywdy wyrządzone tym najsłabszym.
Kamera patrzy, mikrofon nagrywa, podpisuje pani ten apel czy nie?
Moje zadanie jest inne. Zadaniem organizacji jest mówić: drogi rządzie, trzeba to zrobić. Ale panie redaktorze, moje zadanie jest inne. Ja nie jestem dzisiaj aktywistką, ja jestem dzisiaj polityczką.
Ale człowieczką też.
Tak, człowieczką jak
najbardziej. Jako człowieczka pani podpisuje, czy
jako człowieczka i polityczka i członkini rządu mówię, jestem przekonana, że naprawimy te błędy tak jak trzeba. Trzeba to zrobić.
O kurczę.
No moim zadaniem, panie redaktorze, z całym szacunkiem, nie jest dzisiaj podpisywanie apeli, tylko działanie na rzecz tego, a mam jasną deklarację ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, że ona zrobi wszystko, żeby te krzywdy zostały naprawione i sama przyznała, że być może były luki. To nie ona przygotowywała tą ustawę, to była ustawa MSWiA i dobrze, że jest taki apel, bo on przypomina rządowi o tym, co jest ważne.
No ja też jestem zadowolony, że jest taki apel, zwłaszcza, że ma tak niezwykle szerokie poparcie, bo naprawdę tyle organizacji
tak
bardzo rzadko. Ale chciałem panią jeszcze zapytać o to, co się dzieje u konkurencji.
To
co
ja
tam z tym Morawieckim?
Strategiczny
on wyjdzie z PiSu, czy nie wyjdzie?
Panie redaktorze, ja myślę, że na prawicy wszyscy grają w jakąś grę, tylko każdy gra w inną, a potem wychodzi prezes Jarosław Kaczyński i mówi Makao i po Makale uchwałą, która odwołuje grilla Morawieckiego. To jest
ale
bardzo ciekawe. No, zobaczymy oczywiście. Odpalimy popcorn, usiądziemy na kanapie, będziemy się pewnie temu przyglądać, choć tak naprawdę zajmujemy się sobą. Lewica jest w trasie.
Ale to jest dobre czy niedobre z punktu widzenia koalicji dziś rządzącej?
Znaczy, no widać, że tam to środowisko prawicowe pęka. Oczywiście Konfederacja mocno, faktycznie nabijająca sobie punkty sondażowe na tych antyukraińskich nastrojach. Dzisiaj jest jakąś konkurencją. Kandydat na kandydata, minister Czarnek, postanowił skoczyć na tą falę. Tak ściąga OZE z dachu.
Ściąga, nie ściąga.
Znaczy deklaruje, także kiedyś zdejmie. Tak. Nagle wyrzeka się wszystkiego, co robiło Prawo i Sprawiedliwość i próbuje wskoczyć na tą bardzo, bardzo taką dzisiaj na fali antyukraińską falę. Z drugiej strony jest chyba premier Morawiecki, który znowu chciałby być premierem, więc no dzieciaki tam rozrabiają prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i on rzeczywiście próbuje przywołać je do porządku. My powinniśmy zajmować się sobą w takim sensie, że powinniśmy zajmować się swoimi wyborcami, spowiedzią przed wyborcami, co się udało, co nie. Lewica jest w trasie, Lewica dowozi. Jutro się z nami spotkacie na Warmii i Mazurach, za nami Pomorze i to jest bardzo ważne.
Minuta na reklamy.
Ale powiem dlaczego, panie redaktorze. Bo ludzie są tego złaknieni, to nie jest reklama. My jedziemy w Polskę bez ochrony, naprawdę spotykamy się z ludźmi na ulicy, jest z nami marszałek Czerzasty.
Tak,
ludzie
cisza
mówią,
wygrała
tak,
wybory.
Tak, tak. I to jest nam dzisiaj potrzebne. To znaczy zapraszam koledzy, koleżanki, siądźcie z nami do busa, jedźcie z nami w Polskę, usłyszycie, co mówią Polki i Polacy. My się przed nimi spowiadamy. Mówimy, to Lewica dowiozła, to nam się udało, ale jeszcze to byśmy chcieli zrobić i pytamy Polaków. Co jeszcze uważacie, że jest ważne?
Ale ja rozumiem, że Ukraińców mieszkających w Polsce też pytacie.
Ale pytają, oczywiście.
I Białorusinów.
Ale na Pomorzu byli ukraińscy pracownicy, którzy mieli problemy z wypłatą. To była chyba jakaś spółka podległa Orlenowi. Okazało się, że nie dostali wypłaty senator Anna Górska Polska tam interweniowała. Już wiemy, że ta sprawa została wyjaśniona. Jak najbardziej, z nimi też rozmawiamy. To są spotkania otwarte.
Nie, ja myślałem o Ukraińcach, którzy mają polskie obywatelstwo. Ale ta mowa taka, rozmawiamy z Polkami i Polakami, to ona zaczęła w 2015 roku. Jest bardzo wykluczająca dla mniejszości narodowej.
Ja rozumiem, ale ja mówiłam chyba bardziej w kontekście, że i z kobietami, i z mężczyznami, bo tu wybrzmiewają różne też, różne sprawy.
Dobrze. Jak już mówimy o tej antyukraińskiej fali, na którą wskakuje Czarnek i no nie tylko.
Ona jest też antypolska, pani... tak naprawdę. Ona jest proputinowska. Czarnek dzisiaj mówi: panie Putinie, otwiera drzwi i mówi: dzień dobry, zapraszamy. Znaczy, jeżeli ktoś mówi dzisiaj, znaczy, on chyba stracił zmysły już całkowicie, jakiś taki zmysł polityczny, że są jakieś granice propagandy politycznej, panie ministrze. Jeżeli pan mówi, że dzisiaj trzeba wygasić pomoc Ukrainie, nie wiem, rozbroić Ukrainę, to pan otwiera drzwi i mówi: zapraszamy tu Putina. Znaczy, to jest działanie w imieniu Rosji, w imieniu Kremla. Ja wiem, że my
często... No to często nawet Kaczyński chyba tego już nie wytrzymał.
Przywołał do porządku na dywanik i dzisiaj widzę, że owocowe czwartki teraz chyba są w modzie, panie redaktorze, zapraszanie na kolację, na owocowe czwartki, to jest dzisiaj sposób dyscyplinowania tak naprawdę tych grasujących chłopców prawicy.
Z tymi grasującymi chłopcami, no ale jak się temu przeciwstawiać, jest pytanie. I wie pani, oczekujemy przeprosin od Ukraińców za, od państwa ukraińskiego, rządu ukraińskiego za rzeź wołyńską. No to jest coś takiego no naturalnego, prostego, prawda? Mm-hmm. Ale czy pani nie myśli, że fajnie by było, gdyby chociaż lewica pojechała do Sachrynia i tam, gdzie trwają te prace ekshumacyjne w Sachryniu i okolicach, gdzie żołnierze z orzełkiem na czapce wymordowali 1200 kobiet, dzieci, głównie nielicznych mężczyzn, starców, i żeby po prostu powiedzieć: przepraszamy i prosimy o przebaczenie.
Myślę, że trzeba apelować o wyciszenie emocji i te emocje naprawdę wyciszyć. W marszałek Czarzasty, senator, wicemarszałkini Magdalena Biejat przyjęły ukraińską rodzinę tego chłopca, który został pobity. Tak, ale rozmawialiśmy z nimi.
Ale nie można na takim jednym fajnym akcie budować całe swoje...
Ale chcę powiedzieć, że są różnego rodzaju działania. Trzy. Jedne polityczne, działania legislacyjne. Drugie działania małe, symboliczne. Trzecie duże działania symboliczne. Myślę o dwóch ważnych sytuacjach.
Jedwabne, marszałek Czarzasty powinien jechać do Sachrynia.
Jedwabne, ale panie redaktorze, ja powiem coś. Jedwabne, a drugie Pawłokoma, tak? To takie momenty Lech Kaczyński w Pawłokomie, 2006 chyba rok, o ile dobrze pamiętam. Akurat moja rodzina pochodzi dosłownie z tamtych okolic, czyli jedna strona mojej rodziny, Pawłokoma, Dynów. Więc na pewno potrzebujemy wyciszenia emocji, rozmowy z Ukrainą za zamkniętymi drzwiami, rozmów dyplomatycznych, mniej jakiegoś prężenia mózgów, takiego w stylu, no to co zrobił prezydent Karol Nawrocki, który złośliwie tak wtedy, w takim momencie, a nie innym, przed bardzo ważną konferencją o odbudowie Ukrainy, odebrał ten order. My musimy, ja rozumiem, że tak naprawdę mamy za sobą trudną przeszłość. Z Niemcami też ją mieliśmy.
No oczywiście.
No mówię o tym dlatego, że pochodzę z pogranicza polsko-niemieckiego, tam też mieszkałam. I udało nam się te relacje jakoś poukładać. I one wydaje mi się, że są dzisiaj dobre, za nami trudna przeszłość. Więc tutaj w przypadku Ukrainy też tak jest. Oczywiście, rzeź wołyńska, ofiary...
Z Niemcami jest trochę inaczej, bo tu winy są obustronne w relacjach polsko-ukraińskich, a tam myśmy nie spalili.
Tak, ale właśnie chciałam powiedzieć. I to jest ta różnica, więc oczywiście tu jest też inny filtr, tak?